Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.
Olga Bartnik, Kokeshi. Pierwsze kroki z hali przylotów skierowali do wąskiego biura obsługi klienta, znajdującego się między kantorem walut a kioskiem. Rusz się, taksówka czeka, rzucił mężczyzna, nie zwróciwszy twarzy do drepczącej za nim młodej kobiety. Maja przyspieszyła, drobiąc kroki. Chłonęła dźwięki rozchodzące się w metalowo-szklanej puszce lotniska. Zadarła głowę i wpadła na kobietę, która prowadziła trojaczki na smyczy jak domowe zwierzątka. Przeprosiła, automatycznie złożywszy ręce w geście, który na zachodzie można zaobserwować tylko w kościołach. Tu należał do elementarnych cząstek kultury. Usłużny szacunek należny drugiemu człowiekowi. Odszukała wzrokiem plecy mężczyzny, któremu zaginęła walizka. Nie lubił czekać. Nie znał japońskiego. Jak się okazało, czuł się niezręcznie w podróży. Grunt, że ona, absolwentka japonistyki, była mu potrzebna. Położyła rękę na jego ramieniu. Poznali się pół roku wcześniej. Zwyczajnie. Przyszła na rozmowę kwalifikacyjną do firmy, w której był wspólnikiem. Modna branża aplikacji analitycznych dla biznesu. Oferowano kilkunastogodzinny dzień pracy, podróże służbowe i udział w zyskach firmy. Wymagano dyspozycyjności, lojalności, tajemnicy służbowej zagwarantowanej aneksem do umowy o pracę. Doceniono jej harmonijną prezencję w takim stopniu, jak biegłą znajomość 5 języków obcych. Dla niej stanowiły tylko ustawienia podstawowe do kariery. Pokonała 32 konkurentki i jeszcze tego samego dnia oglądała przestronne mieszkanie, które wynajęła w centrum miasta, blisko biura. Wieczorem pozwoliła sobie na sushi z kieliszkiem białego wina. Żegnaj świecie obrosły skorupą starych przekonań, gruba kreska, czysta kartka, pani nowego stworzenia. Taksówka wiozła ich do hotelu. Obejrzała się za parą posążków rozmiaru człowieka usadowionych na lotnisku w Misawa. Koniecznie musi doczytać, co oznaczają. Co za prowincja! Mruknął mężczyzna, niezadowolony z faktu, że firma kontrahenta nie mieści się w Tokio. Przyzwoity hotel i seks ukoił rozczarowanie. Później poszło gładko. Podpisali kontrakt na wyłączną sprzedaż aplikacji japońskiej firmy w Europie. Wracam do kraju. Chcą, żebyś została. Zapewnią ci pracę i mieszkanie. Spodobałaś się? Oznajmił jej szef, gdy jechali z powrotem taksówką do hotelu. Ale dopilnujesz udzielonych gwarancji, a może wypracujesz coś dla siebie. Dasz sobie radę, dorzucił z wykrzywionym kącikiem ust. Czujesz się tu przecież jak ryba w wodzie. Nie skomentowała. Coś ukłuło ją w okolicy serca. Zdradliwa łza zakręciła się w oku. Odwróciła twarz, by nie dostrzegł. Połknęła tęsknotę. Nie zrywali przecież kontaktu. Nadal była pracownikiem firmy. Wytyczała swoją ścieżkę. Przerywana linia. Gładka kartka. Spełnione marzenie. Zamieszkała w kraju Sakury. Pracowała 14 godzin na dobę. Relacje zawodowe i służbowe stanowiły złożoną strukturę naczyń połączonych. Powodzenie jednych gwarantowało szczęście w drugich. Zachwycało ją, że ludzie wszędzie szukają piękna. Od hanami, świętego kwitnienia wiśni, przez kinematografię, literaturę, gry, sztukę, po kobiety. Mężczyźni nie ukrywają romansów. Moralność stoi tu na straży pragmatyzmu życia. Nie odwrotnie. Kariera stała otworem przed Europejką bez zahamowań. Jej odmienność magnetyzowała. Nie brakło przewodników na drodze poznania. Ona rzuciła się w głąb orientalnej kultury i więzi, w których trwałość uwierzyła jak w obietnicę. Zakochała się w rytuałach, gestach, którym można przypisać czas, miejsce, znaczenie. Z nich utkana była codzienność, z ich multiplikacji nieskończoność. Jak lekko przychodziło tu wyobrazić sobie kształt wieczności. Jak lekko przychodziło tu wyobrazić sobie kształt wieczności. W innych kulturach szukamy tego, czego nie rozpoznajemy już we własnej. Pragniemy doświadczać wspólnoty i sensu. Przyszłości, która nie zasadza się na słowach bez treści, ani z powtarzania wzorów bez zrozumienia, dlaczego i jak powstały. Rodzi się z wiary w znaczenie codziennych, powtarzalnych czynności, z przylgnięcia do całości, z nadzieją, że nas obejmie tajemnicą i ocali. Dopiero teraz docierał do niej intuicyjny wybór, którego dokonała, wybierając studia. Po co spędziła lata na studiowaniu orientalnych języka i kultury? Odpowiedzi nie wyczerpywała biegłość w komunikacji z japońskimi kontrahentami. Pragnęła tu być, zanurzyć się w żywej tkance kultury, którą znała z książek i kina. A może chodziło o coś jeszcze? O cząstkę, do której braku nie chcemy się przyznać, bo to boli. Rozmyślała o tym podczas wieczornych pieszych wędrówek. Niezdolni do cierpienia, poświęcenia się uniwersalnej idei, skrycie podziwiamy ludzi, którzy gotowi są umrzeć w drugiej stronie globu. Żarłoczni ustawilibyśmy lustra, kamery i śledzili każdy ich ruch, byle tylko uchwycić, zrozumieć, opisać cząstki elementarne pchające ich do budowania połączeń, widzialnych struktur, obok których przechodzimy z lękliwym milczeniem. Nie znajdujemy ukojenia w tropieniu i odkrywaniu skarbów własnej kultury, prostych jak matematyczne równanie, inicjał wykaligrafowany w starej księdze czy chrzest. Nad zwłokami przodków doświadczamy obcości, nie umiemy opisać siebie ich językiem. Dlatego szukamy cząstek elementarnych człowieczeństwa ponad czasem i przestrzenią. Coś było nie tak ze światem, w którym wyrosła i który bez żalu opuściła. To tu było jej dziś i jutro. Japonia miała do zaofiarowania własną metaopowieść. Składały się na nią historia izolacji, wojen samurajów, rytuały jak seppuku, który ocalał honor zhańbionego. Język dźwięczący niezliczonymi dialektami. Ta kultura, tak jak zachodnia, wypracowała swoje definicje prawdy. Prawdy, dobra, piękna. Zaproszono Maję do jednej ze szkół dla gejsz, które przeżywają renesans. Wycofano perwersyjne praktyki łamania i krępowania jedwabiem palców stóp, by je ukształtować na podobieństwo kwiatów lotosu. Kandydatki na gejsze przechodzą długą ścieżkę edukacji i dyscypliny, by zasiąść w gronie jednych z najbardziej tajemniczych istot świata. Piękno rodzi się w bólu, a więzi wewnątrz rytuałów, myślała Maja. Kultura zaczyna się od jedzenia, mawiają Japończycy, których kuchnia należy do najzdrowszych na świecie. Co region, wyspa to lokalna odmiana, na której straży stoją mistrzowie i mistrzynie ceremonii. Posiłki przygotowuje się z pieczołowitością, serwuje według należytej hierarchii. Po wspólnym posiłku mężczyźni znikają w salonie, piją sake, ryżowe whisky, palą cygara. Dyskutują o polityce, pracy, podbojach łóżkowych. Kobiety zbierają się na patio. Chichoczą jak dziewczynki, szepczą o awansach mężów, dzieciach. Kiwają się nad glinianymi i porcelanowymi, utrzymującymi idealną temperaturę wody. Obserwowała je żarłocznie. Jedne, statyczne, jakby drewniane, osłonięte ubraniem, makijażem jak zbroją. Inne, ruchliwe, barwne jak łąka. Przywodziły na myśl kokeshi. Czy to obraz kobiety zamknięty w lalce, czy to drewniana forma kształtuje świadomość ludzi? Pytała siebie. Kobieta z przedmiotu, obiektu piękna, parła ku podmiotowości. I figurki ewoluowały, obłe kawałki drewna ze statycznych zmieniały się w kiwony. Ilu potrzeba jeszcze pokoleń, zanim przyprawią im kończyny? Ile żeby mogły iść? Zastanawiała się, by już po chwili pytać siebie, czy nieograniczona wolność daje szczęście. Dźwięk dzwonka otwiera czas rytualnego parzenia zielonej herbaty matcha. Przyglądała się mu wcześniej wiele razy, ale nigdy nie brała udziału. Mistrzynią ceremonii jest dziś żona szefa. Kobiety kucają wokoło w przepisowych pozycjach, kontemplują jej ruchy. Słychać deszcz, szelest kimona gospodyni, dźwięczną modlitwę naczyń. Maja czuje się nieswojo, nie na miejscu. Maja czuje się nieswojo, nie na miejscu, jakby nie umiała uporać się z ciszą. Ucieka wzrokiem do widoku za oknem, powraca. Gospodyni patrzy Maj w oczy swoimi jak czarne korale w oprawie porcelanowych zmarszczek. Intensywne spojrzenie mówi, ja wiem, przede mną nic nie ukryjesz. Kobieta skinieniem zaprasza Maję do zajęcia miejsca na macie. Rozkłada czarki. Obmywa, obracając trzykrotnie w odpowiednim kierunku. Wlewa wodę do miseczki, wyciera naczynie idealnie złożoną ściereczką. Wsypuje do niego herbaciany proszek. Zalewa gorącą wodą. Umacza miotełkę w czarce, obraca ją w powietrzu, po czym szybkim, oszczędnym ruchem pędzluje wywar, aż się spieni. Ruchy ma wystudiowane, miękkie. Nadgarstki gną się jak w tańcu, gdy sięga po przedmioty i odkłada je. Z salonu dobiegają śmiechy mężczyzn. Kobiety nic nie wybija z aury czynności, świadoma każdego gestu i faktu, że jest obserwowana. Kosmyk jej włosów tańczy niczym zerwana cięciwa łuku. Nie poprawia go, wcielona w rytuał, jak główną rolę w teatrze pantomimy. Pomieszczenie, w którym odbywa się ceremonia, według tradycji było strefą pokoju i zaufania. Samurajowie odkładali broń przed wejściem. Gospodyni ociera naczynko, obraca je, stawia przed Mają. Kolejność spożycia wyznacza hierarchia. Pierwszy pije najstarszy członek rodziny lub najznaczniejszy gość. Maja słyszy szept kobiet. Nie rozgląda się, tylko ujmuje miseczkę. Wypija wywar, który pozostawia w ustach cierpko-słodkawy smak. Gnie się jak trzcina pod naporem wiatru w głębokim ukłonie. Teraz rytm powtórzy się, aż ostatni gość i domownik napije się herbaty. Kobieta wskazuje Maji miejsce obok siebie. Kolejno dotyka sprzętów, wymawia ich nazwy. Demonstruje, jak odmierzać herbaciany pyłek, zalewać wodą, mieszać, przelewać. Demonstruje, jak odmierzać herbaciany pyłek, zalewać wodą, mieszać, przelewać wywar z jednej czarki w drugą. Skinieniem głowy aprobuje każdą powtórzoną przez dziewczynę czynność. Najtrudniej pędzlować. Płyn rozlewa się na matę. Gospodyni podaje ściereczkę i nowe naczynie. Zatrzymuje się, po czym nakrywa dłonie Mai swoimi. Ręce i ramiona dziewczyny poddają się rytmowi ruchów kobiety. Ze sztywnych, ostrych stają się okrężne, powolne, gibkie. Misterium, by się wydarzyło, potrzebuje czcicieli, atomów rozpędzonych w szaleńczym ruchu ku czemuś większemu niż one same. Nic nie łączy kobiet tak jak wspólne rytuały. Każdy początek zwiastuje koniec, jak mu się z bliska przyjrzeć. Niewinna szarada staje się niebezpieczną grą. Kobieta, która kocha, nie da się zwieść. Ustąpienie pola jest w istocie taktycznym posunięciem. Pozycja starszej kobiety wobec młodej kochanki męża jest pozornie skazana na porażkę, ale ona wie, że najskuteczniejszą obroną jest atak. Używa języka, pionków i terytorium, w które wlała swoją duszę. Maja jako obca jest chroniona. Rozumie słowa, czyta z kontekstu.
Jednak nie mając pełnej perspektywy, mnoży puste ruchy.
Gospodyni się cofa, by zrobić rywalce miejsce. Już gotowa cofać się, aż ujrzy strach w jej oczach. Jak bowiem uda się obcej unieść ciężar rytuałów, których nie zna, nie rozumie? Co ma do zaproponowania mężczyźnie ponad chwilową przyjemność? Szach i mat. Może Maja zorientowała się w subtelnych mechanizmach odzierania jej tożsamości. Przecież brała udział w tym przedziwnym teatrze dusz. Czuła, jak milczące uśmiechy, gesty owijają ją ciaśniej warstwą nowej osobowości, niby kimonem, które pewnego wieczoru otrzymała od kochanka wraz z papierowym pudełkiem. Tak się odprawia konkubinę, pojęła. Służbowe polecenie przeprowadzki do Niigata nad Morzem Japońskim przyszło po kilku tygodniach mailem. Żadnego wyjaśnienia z ust mężczyzny, z którym sypiała przez rok. Połknęła żal, spakowała się. Cienka linia, różowa kartka. Dwa kolejne lata wsiąkała w nową organizację. Życie towarzyskie wielkiego miasta. Opłacało się mieć kochanka. Był zarazem opiekunem. Wybrała bez emocji, starszego od niej, o 16 lat, szefa działu prawnego. Wiedziała, że nie zakocha się w mężczyźnie o czerwonej twarzy, wypastowanych butach, z manierą drobiazgowego odliczania pieniędzy, zanim zapłacił. Szybko odsłonił choleryczną, namiętną naturę. Lubił bywać. Dwa wieczory w tygodniu spędzali w restauracjach i na przedstawieniach tradycyjnego teatru Nogaku. Z aktorką lokalnej sceny łączył go niegdyś burzliwy romans. Zauroczenie nigdy nie minęło. Wyznał jej to pewnej nocy. Pijany próbował dowieść swojej męskości, a tylko wybuchnął płaczem jak dziecko. Zrobiła mu herbaty, zwyczajnie zalawszy ekspresową torebkę wrzątkiem. Wysłuchała opowieści o menopauzie jego żony, windujących roszczeniach dzieci, zawodowej klatce, wyskokach aktoreczki, jak ją nazywał, dla której rzuciłby wszystko i łowił ryby przy domku na plaży. Gdyby zechciała. Maja chłonęła każde słowo wypowiadane w melodyjnym dialekcie z Okinawy, niemal już zanikłym. Niemal dotknąć cząstki elementarnej wielkiego dziedzictwa wydawało się jej doświadczeniem mistycznym. Koniec kruchej stabilizacji. Nie powinna wierzyć, że przyjęto ją jak swoją z kruchej stabilizacji. Nie powinna wierzyć, że przyjęto ją jak swoją, że przynależy tam, gdzie rzucono ją jak kwiat, znów zastał ją nieprzygotowaną. Mężczyzna w chwili szczerości wyspowiadał się żonie, że ma w Mai przyjaciółkę, bratnią duszę raczej niż kochankę. I uruchomił domino decyzji, które choć dotyczyły życia dziewczyny, podejmowane były poza jej zasięgiem. Kobieta zniesie piękno drugiej, wyniesione nad swoje, ale nie przebaczy serca czulszego niż własne. Zestaw do parzenia herbaty i pudełko zawinięte w ręcznie malowany pergamin przyszły pocztą. Wraz z miesięczną odprawą przeliczyła, przełknęła, spakowała podarki i nadała paczką na adres w kraju. Czysta linia, czerwona kartka. Przeżyła przypadkowy seks z kolegą z działu księgowego. Na pocieszenie, a może po to, by zatrzeć ślad relacji, których nie umiała osądzić. Powinna wiedzieć, że ciąży ku końcowi. Jeśli by zbadać kulturę, tak jak materię, obrać ją z połączeń ze światem, wyizolować cząstki elementarne w laboratorium, wykaże, zależnie od stopnia nieuporządkowania układu, odpowiednią wartość entropii. Systemy monolityczne posiadają właściwości układów uporządkowanych o odpowiednio niskiej entropii, ale i one mają tendencję do przechodzenia w stan rozproszenia, dysharmonii. Kultury nie sposób zamknąć. Przekonała się o tym Japonia, która zmuszona została do otwarcia się na świat w drugiej połowie XIX wieku po ponad 200-letniej dobrowolnej izolacji. Kultura tworzy się na styku piramid cząstek elementarnych. Przeobraża i krystalizuje w zderzeniu z obcymi elementami zapruszającymi ją. W przełomowych stadiach wchodzi w fazę chaosu, by odrzucić co zbędne, okrzepnąć. gotowa lub nie do stawienia czoła otaczającej ją rzeczywistości. O wyjeździe Mai z Japonii nie zdecydował przypadek, a przesąd. Głęboko zakorzeniony lęk przed słowem określającym liczbę 4, brzmiącym jak śmierć. Nie sposób znaleźć czwartego szefa albo kochanka w kraju, w którym nie świętuje się czwartych ani pochodnych 4 urodzin. Nie oznacza 4 i pochodnych 4 pięter budynków. Ciągnęło ją jeszcze do Tokio, Kobe i Sendai. Ostatnie, znane jako miasto drzew, stolica gorących źródeł i rękodzieła, znajdowała się w prefekturze Migai, w północno-wschodniej części wyspy Honsiu, nad Oceanem Spokojnym. Pamięć Mai, karmiona wyobraźnią i bajkami jak ukochany Pinokio, szukała wspólnych znaczeń. Drewniany chłopczyk, ożywiony miłością lalkarza, wyruszył w świat i wyzbywał się sęków wraz z przygodami, aż powrócił do domu jako nowe stworzenie. Echo tej historii drgało w Mai, jakby poza jej świadomością. Niczym głosik robaczka świętojańskiego. Była pusta. Czuła, że ominęło ją w życiu coś bezcennego, co nadałoby jej kształt. Nie wiedziała co. Może nazywanie dobra dobrem, a zła złem? Pinokio stał się chłopcem poprzez stwórczą moc ojca i za sprawą wyborów, których dokonywał. Uciekał, błądził i stawał się sobą wewnątrz kultury, która jeszcze uczyła, jak odszukać ziarna prawdy między goździkami konkolu. Ostatnie dni w Sendai Maja spędziła między stoiskami targowymi. Oglądała, dotykała drewniane lalki bez kończyn o cylindrycznych kształtach. Używano ich do masażu w uzdrowiskach oraz sprzedawano jako pamiątki. Ich sława dorównywała rosyjskim matrioszkom. Brała do rąk świeżo wystrugane figurynki. Pachniały grabem, klonem, kamelią japońską. Potrzebowały tylko farby, warstwy lakieru, by stanąć na sprzedaży na jarmarcznej półce. Gładziła zarys główek, oglądała z każdej strony, doszukując się kończyn. Wybrała tę, która pasowała do dłoni jak ulał. Wybrała kolory stroju. Patrzyła, jak rzemieślnik zręcznie nanosi je na wytrawioną powierzchnię. Odstawił lalkę, by wyschła. Maja patrzyła, jak drewno nasiąka farbą, a potem jak stygnie na niej lakierowana powłoka. Czy da się odczyścić pomalowaną wcześniej lalkę do żywego drewna? Zapytała, ale rzemieślnik nie zrozumiał, o co jej chodzi. A po co? Nie opłaca się. W tym czasie strugam dwie nowe. A taką tradycyjną, co ma 100 lat i więcej, odnowiłby pan? Takie to tylko w muzeum albo u kolekcjonerów. Mają swoje sposoby na konserwację. Się kolorów nie zmienia. Mówiono, że to już nie to samo, co by było. Drewno kruche, nie wiadomo gdzie przechowywane, a i stare farby inne. Jak się drewniak napije, to trudno je zetrzeć, bo się połamie i już nie odratujesz. Wróciła do kraju z kolekcją kokeshi. Pozornie osobne, dopiero jako zbiór przedstawiały wartość. Wyniosła matrona w kimonie w kolorze sakura, prezent od państwa Kobo, zebrała wokół siebie wianuszek figurek. Mówi się, że lalka nie lubi być samotna. Ciąga kolejne. Zupełnie jak dusza zamknięta w przedmiocie, porusza umysłami właścicieli według swojej woli. Ulice zasypane były śniegiem po kostki, a lekki mrozek utrzymywał kształt dendrytów na dłuższą chwilę po tym, gdy lądowały na dłoni. Płatki wirowały i opadały pod swoim ciężarem. Każdy poszarpany kształt przechodził w fantazji Mai w zdarzenia i stany samopodobne, nieskończenie złożone. Nie oswoiła się jeszcze z widokiem za oknem, ani z twarzami ludzi o oczach stawiających pytania wprost, bez ceremoniału milczenia. Tęskniła za oceanem, melodią języka, który wciąż dźwięczał jej w uszach. Przechyliła czarkę z resztką zielonej herbaty. Podeszła do szklanej gabloty. Lalki uśmiechały się do niej. Stała przed nimi jak przed lustrem, z rękami splecionymi za plecami. Kołysała się, kiwała głową. Zaśmiała się szczerze, dziko, do płaczu. Drętwiała. Gdyby mogła zakląć się w kawałek drewna, rozszczepić na tworzące go cząstki elementarne, jakoś na powrót poskładać. Byleby tylko ktoś ją kupił, posiadł, umieścił w brustaszy. Nie umie używać wolności ten, kto jej nie pragnie. Na wystawie sztuki orientalnej wessał ją obraz dziewczynki pogrążonej w półśnie, choć świadomej, że jest obserwowana. Przerzuciła nogi przez fotel, bawi się Kokeshi. Lalki tworzone są do zabawy, tak było i będzie, pomyślała Maja. Nigdy nie uwierzyłam w siebie, życie toczyło się obok, przeze mnie opływało jak strumień gałąź zanurzoną w błogim śnie. Nigdy nie wzięłam odpowiedzialności za plamkę światła na pejzażach moich dni. Szłam tam, gdzie mi kazano, nie mówiłam prawie nic. Myśli dzikie, niepoprawne, te pachnące majakami, zamykałam w wnętrzu dłoni, te wiązałam za plecami. Żyć jak kwiat popchnięty wiatrem, ptak, co skrzydeł nie rozłożył, córka, co nie znała ojca, ją pijany lalkarz stworzył.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.